Czas reakcji w Radiu Szczecin.
5 minut po godzinie 12 rozpoczynamy czas reakcji. Witają Państwa, Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą. Program realizuje Sławomir Orlik przy telefonach. Czeka na Państwa zgłoszenia pod numerem 510-37-36. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Z wielką uwagą słuchamy prognozy pogody. Ta dzisiejsza jest niepokojąca i zaczniemy od telefonu od naszego słuchacza.
Krzysztof, stały słuchacz. Wszystkie serwisy meteorologiczne biją na alarm, że dzisiaj ma być śnieżyca, śnieg, wiatr i w ogóle mają być ciężkie warunki na drogach w okolicy od 15 do 19. No, zobaczymy, czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego patrzy w prognozy, wypuści coś przed tym, czy nie wypuści, czy dopiero po fakcie, jak już całe miasto stanie, to będą się tym zajmować. Jestem bardzo ciekaw. Pozdrawiam.
My także jesteśmy zaciekawieni i zaniepokojeni tymi prognozami. Ma padać śnieg, temperatura nieco powyżej zera, ale w nocy może spaść poniżej, zatem rano spodziewamy się, że będzie bardzo ślisko. Remondis, przypomnę, odpowiedzialny jest za akcję Zima na Lewym Brzegu. Na prawym brzegu firma MPO. Gościliśmy prezesów obu firm w programie Czas Reakcji. Pan Ronald Laska, prezes Remondisa, wyjaśniał, na co idzie kwota. Stała kwota około 30 tysięcy złotych dziennie w sytuacji, kiedy nie ma ani śniegu, ani mrozu, a jest potrzebna na utrzymanie gotowości podczas akcji Zima. Ta gotowość utrzymywana jest od początku grudnia do końca kwietnia, od początku listopada nawet do końca kwietnia. Usłyszeliśmy także od pana Ronalda Laski, że życzyłby sobie, aby spadł śnieg. Wówczas nie musiałby odpowiadać na takie pytania, na co idzie stała kwota z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego do kasy firmy Remondis. Bo jeżeli spadnie śnieg, no to wiadomo, że Remondis pracuje i tutaj nie ma pytań. No zobaczymy, czy rzeczywiście Remondis wywiąże się z tego zadania, a zadanie przed nim prawdopodobnie będzie trudne dzisiejszego wieczora i dzisiejszej nocy. W sprawie jeszcze odśnieżania i tych kwot telefon od naszego słuchacza.
To jest szokująca kwota, dziennie kilkadziesiąt tysięcy. Miasto powinno to renegocjować, jeżeli podpisało taką umowę, to trzeba to zmienić. Ten pan na końcu powiedział, nie? To jest godziwy zysk naszych podatków. Przecież to jest szok, to szokuje mieszkańców. Słuchajcie państwo, to jest za duża kwota.
Przypomnę, 41 tysięcy dziennie w sumie do firm Remondis i MPO. Remondis na lewym brzegu, MPO na prawym brzegu. Ta kwota to jest stała kwota z kasy miasta na utrzymanie gotowości podczas akcji Zima od początku listopada do końca kwietnia. Jeszcze ciągi piesze w tej kwocie są utrzymywane na dobrym poziomie, a ciągi piesze to są wszystkie te ciągi, które nie przylegają do zamieszkałych nieruchomości, no bo te, które przylegają, są pod opieką właścicieli i zarządców tych nieruchomości. Co zrobić, żeby to odśnieżanie było tańsze? Pomysł od naszego słuchacza.
Witam, stały słuchacz ze Szczecina. Takie mam pytanie. Jest bardzo dużo zadłużonych ludzi w zbiórku w Szczecinie. Nie mają umorzane czynsze, które nie płacili od wielu lat. Może tych ludzi zatrudnić do prac typu odśnieżanie. Wtedy problem, ktoś tam powiedział wcześniej, 30 tysięcy pracowników do odśnieżania jest potrzebnych. No 30 tysięcy, podejrzewam, dłużników jest, których jest możliwość wyegzekwowania, spłatę długu, czynszu za mieszkanie, odpracowanie społecznie w odśnieżaniu. Dzięki bardzo.
Dziękujemy. 510-37-32 to jest czujny numer. Tutaj właśnie pod tym numerem mogą Państwo nagrywać swoje pomysły, swoje wypowiedzi, także propozycje tematów. Ważniejszy numer w tej chwili 510-37-36 to jest numer do naszego studnia. Także problemy z odśnieżaniem są na drogach krajowych, na drogach wojewódzkich i tych gminnych i powiatowych i w tej sprawie zatelefonowała do nas pani.
Dzień dobry, nazywam się Ewa Szygenda, dzwonię z gminy Bielice, z miejscowości Parsów. Ludzie mają pretensje, że drogi są nieodśnieżone i że jest ślisko. Nie ma takiej możliwości, żeby po prostu piaskarki wyjechały na wszystkie drogi, a wiadomo, że w pierwszej kolejności należy odśnieżać przede wszystkim ronda, tam gdzie jest najniebezpieczniej, a dopiero później drogi pierwszej klasy odśnieżania, drugiej i trzeciej. Wychodzi na to, że po prostu na każdą drogę musiała aby być jedna piaskarka z pługiem i wtedy może by zadowoliło to ludzi, a tak no niestety się nie da, no i też powinni to zrozumieć, że niestety jest zima i trzeba jeździć ostrożniej, że takie sytuacje po prostu bywają i będą bywać. Dziękuję bardzo.
510 37 32, czujny numer, zmieniamy teraz temat, było o parkowaniu, to jest temat powracający w czasie reakcji systematycznie, kierowcy parkują gdzie popadnie, w miejscach niedozwolonych, w miejscach, w których utrudniają poruszanie się innym kierowcom, a także pieszym. W tej sprawie rozmawialiśmy wczoraj z policją. Policja twierdzi, że właściwie tym zajmuje się Straż Miejska, ale Straż Miejska mówi, że tak, może zajmować się tym parkowaniem do godziny 18 mniej więcej, bo po 18 strażników jest już za mało i prosimy dzwonić w związku z tym na policję. No a policja mówi, że robi co może. To w takim razie podrzucamy temat dla policji i Straży Miejskiej. Ulica Krzywoustego, posłuchajmy.
Dzień dobry. Parkowania. Zapraszam panią rzecznik policji i rzecznik straży miejskiej na wjazd na posesję ulicy Krzywoustego 61-60, wjazd od ulicy Łokietka przy przedszkolu. Jeżeli cokolwiek by się stało, to straż pożarna ani żadna inna służba nie przejedzie przez samochody, które mimo tam znaku zakazu parkują i utrudniają nie dość, że dojazd służbom miejskim, tak i mieszkańcom.
Dziękujemy za to zgłoszenie. Teraz pierwszy dzisiaj gość, pan Dariusz Minkowski, zastępca głównego inspektora pracy do spraw prawnych. Panie Dariuszu, dzień dobry, witam w czasie reakcji.
Witam, dzień dobry panie rektorze, witam państwa.
Panie Dariuszu, na początek posłuchajmy telefonów. Dzisiaj próbowaliśmy dodzwonić się na numer, nowy numer do Państwowej Inspekcji Pracy. Oto efekt naszych starań.
Witamy w Głównym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Proszę czekać na zgłoszenie się konsultanta. Jesteście państwo na 14 miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
Byliśmy bardzo cierpliwi i po 12 minutach taki komunikat.
Jesteście państwo na 10 miejscu w kolejce oczekujących na połączenie.
Potem nasza cierpliwość się wyczerpała. Jeszcze przypomnę mail od naszego słuchacza, który zaalarmował nas, że właściwie niemożliwe jest dodzwonienie się na tę infolinię. Chciałam telefonicznie zasięgnąć porady w Inspekcji Pracy. Kiedyś był to numer szczeciński na ulicy Pszczelej. Obecnie jest podany numer na infolinię. Dzwonię pod podany numer 22 667 6500. Automatyczna sekretarka podaje, że jest się 12 petentem w kolejce oczekujących. Po godzinie jest się na przykład 6 w kolejce, ale po 15 minutach jest się znów 10. Kiedy byłam już drugą oczekującą, nastąpiło rozłączenie. Tak więc znów wykręciłam numer i bajka zaczyna się od nowa. Po 46 minutach jestem 6 oczekującym, a zaczynałam od 12. Panie Dariuszu, dlaczego tak trudno dodzwonić się do Państwowej Inspekcji Pracy pod ten podany numer?
Panie rektorze, jest to kwestia w dużej mierze dużego, olbrzymiego zainteresowania pracowników, którzy dzwonią w sprawach swoich, życiowych, które są dla nich bardzo istotne i to jest jak najbardziej oczywiste. Natomiast no, zainteresowanie przy ośrodkach, które możemy zaangażować, no, w pewien sposób wymusza no, trochę cierpliwości. Powiem tak, w skali tygodnia udzielamy prawie 2000 porad prawnych. Ilość osób zaangażowanych w pracę w tej chwili w Centrum Poradnictwa Prawnego w zakresie udzielania bezpośrednio porad jest identyczna jak ta, która była w okresie, kiedy porady były udzielane przez okręgi. Bo no, przypomnę, Inspekcja Pracy funkcjonuje na poziomie 16 okręgowych inspektoratów pracy i był okres, w którym faktycznie, tak jak tam w mailu podawała osoba, że w konkretnym okręgowym inspektoracie pracy był telefon, usługiwała go zawsze jedna osoba. W tej chwili, w celu zapewnienia jednolitości stanowisk oraz wyższej jakości usługi, którą jest udzielanie poradnictwa prawnego, ale głównie chodzi o jednolitość stanowisk. Przyjęliśmy poradnictwo do obszaru centralnego, tak jak jest obecnie na stronie Państwowej Inspekcji Pracy, tych okręgowych inspektoratów pracy, bo jeszcze nie wszystkie są w systemie infolinii. Nie robimy to etapami ze względów organizacyjnych, ale w tej chwili 9 okręgowych inspektoratów pracy funkcjonuje w systemie tej infolinii, w tym oczywiście również Szczecin, jak słusznie tutaj w tym mailu pani podnosi. Czyli ilość osób, które udzielały poprzednio poradnictwa i teraz jest identyczna. Natomiast nie ukrywam, że wzrasta z różnych względów. Pojawiają się nowe tematyki, chodzi o umowy zlecenia, o przekształcanie stosunków pracy, o wynagrodzenie, w tej chwili o zatrudnianie, zakaz handlu, tak, w niedzielę. Więc szereg tematów, które są bardzo gorące, które nurtują zarówno pracowników, ale bardzo często i pracodawców, bo oni również dzwonią na tą infolinię, powoduje, że jest oczekiwanie. Jeżeli mam się odnieść do stopnia, na poziomu, na którym tak słuchaczka podnosi, tak, że była w pewien sposób na druga, potem 50, jakoś tak było, w każdym razie, że było stopniowanie najpierw w dół, potem w górę, powiem tak, w tej chwili zmieniliśmy to, natomiast mechanizm dlaczego powstał? Ideą, ponieważ ja bezpośrednio nadzoruję poradnictwo, z mojej strony było stworzenie mechanizmu, który realnie informuje klienta o tym, którą w kolejności osobą oczekującą jest. Ale to zależy nie tylko od ilości dzwoniących, ale w praktyce zależy od ilości osób, które aktualnie udzielają porad prawnych. No, u nas też są pracownicy, czyli musimy zapewnić prawo do odpoczynku, okres samokształcenia, różnego rodzaju kwestie nawet natury osobistej, czyli możliwość korzystania z sanitariatu. W związku z czym w momencie, kiedy osoba, system taki zbudowany odchodzi z uzasadnionych względów, bo to jest oczywiście pod nadzorem, od udzielania poradnictwa prawnego, na przykład było 10 konsultantów, a nagle robi się 8, bo dwie osoby z tych czy z innych względów przestały chwilowo wykonywać usługę bezpośrednio poradnictwa. Wtedy system, który funkcjonował do tej pory, przeliczał to, powodując, że osoba faktycznie z pozycji trzeciej mogła nagle trafić na pozycję piątą. Ponieważ to nie jest jedyna sytuacja, informacja, że no, w ten sposób ten mechanizm budzi jakąś wątpliwość ze strony osób dzwoniących, w tej chwili konkretnie od dziś mamy już system utworzony w sposób stały, to znaczy nie uwzględniamy liczby konsultantów, tylko jest, czyli już nie będzie stopniowania w górę, natomiast no, będzie prawdopodobnie troszeczkę dłuższe oczekiwanie na tym samym numerze. Ale jeżeli już, tak kończąc moją przydługą pewnie wypowiedź, żeby już całkowicie dać wyraz, jeżeli na początku świadczenia linii w tamtym roku przez Centrum Poradnictwa Prawnego czas oczekiwania zdarzało się, że trwało z uwagi na brak personelu 2 godziny, w tej chwili zostały zatrudnione nowe osoby. Ja rozumiem, że no, muszą spełniać określone wymogi kwalifikacyjne w zakresie no, wiedzy i umiejętności pracy, bo infolinia to jest szczególny sposób wykonywania świadczenia pracy i udało się pozyskać nam pewną grupę osób, które w tej chwili no, dają określony standard, a jednocześnie powodują, że skróciliśmy czas oczekiwania do 20-30 minut w tych okresach takich najbardziej napiętych, kiedy jest dużo, dużo osób, które są zainteresowane poradnictwem. No cóż, powiem tak, na pewno trzeba uzbroić się w cierpliwość, natomiast gwarantujemy jednolitość stanowisk, no i konkretną poradę, od razu powiem, poradę bezpłatną, co na rynku właściwie chyba tylko nasz urząd świadczy tego typu świadczenie, usługę.
Panie Dariuszu, teraz pozwolimy zadać pytanie panu Krzysztofowi, który do nas zadzwonił. Halo? Halo, panie Krzysztofie? Niestety chyba się pan Krzysztof rozłączył. Panie Dariuszu, w tej chwili tym systemem objętych jest 9 okręgowych inspektoratów pracy. Między innymi jest to inspektorat ten szczeciński, o którym pisała nasza słuchaczka. Zatem pozostało jeszcze 7, bo 16 jest w sumie. Możemy się spodziewać wobec tego, że po przyłączeniu kolejnych okręgowych inspektoratów pracy ten czas oczekiwania jeszcze się wydłuży, chyba że zatrudnicie jeszcze większą liczbę konsultantów. Pan mówi, że dzisiaj ten system, został usprawniony, że już jakby nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy na przykład, na miejscu 10 w kolejce, po czym 2 konsultantów odchodzi, bo musi zjeść śniadanie i wobec tego zostajemy na numerze 15. Teraz już tak nie ma, ale my dzisiaj, między godziną...
Uważam, że to było sprawiedliwsze, było uczciwsze. Na znaczeniu takim, że oddawało realny czas, ale ponieważ faktycznie wywoływało emocje, to nie były jedyne sygnały, no to jeżeli oczekiwanie osób, którym świadczy, do których docelowo skierowane poradnictwo jest takie, żeby tak nie działo się, no to ten system został przemodelowany po prostu, tak żeby to funkcjonowało bez wzbudzania emocji. Natomiast no, nie mamy wpływu na to, bo czas porady jest różny, jest niezależny od nas bardzo często, ale od tego, jak osoba poprzednik osoby oczekującej, ile ma zagadnień, ile ma problemów. I to tutaj cały czas następuje wzrost. Kiedyś ludzie pytali się o jedno, dwa zagadnienia. W tej chwili przychodzą z kilkunastoma zagadnieniami. Dotyczy to zarówno porad ustnych, jak i telefonicznych. No i tutaj musimy zapewnić całościową obsługę.
Panie Dariuszu, wczoraj dzwoniliśmy właśnie pod ten numer warszawski. Wczoraj nie udało nam się dodzwonić. Cały czas słyszeliśmy muzykę i co chwila komunikat o tym, na którym miejscu jesteśmy dzisiaj. Także między godziną 10 a 11. Właśnie to, te komunikaty zostały zarejestrowane dzisiaj. Także nie udało nam się dodzwonić. Czy nie lepiej by było po prostu powrócić do tego systemu wcześniejszego, kiedy każdy z okręgowych inspektoratów pracy przyjmował te zgłoszenia i było chyba łatwiej i prościej? Sam korzystałem z usług okręgowego inspektoratu pracy przy ulicy Pszczelnej w Szczecinie i nie było takich problemów. Można było zadzwonić, można było umówić się na spotkanie, przyjść i uzyskać wszelkie potrzebne porady. Dlaczego taki pomysł, żeby zrobić jeden numer obsługujący aż 16 okręgowych inspektoratów i numer, który już w tej chwili słychać, że nie daje rady? Po prostu, no bądźmy szczerzy, tak to brzmi, tak to wygląda. Dwa telefony wczoraj i dzisiaj, jutro jeszcze raz zadzwonimy, tak żeby zobaczyć, jak to działa.
Panie rektorze, ja rozumiem odczucie, ale proszę posłuchać dokładnie, jakich argumentach mówię. Po pierwsze, mówimy o ujednoliceniu stanowisk, czego nie gwarantował poprzedni system. Zdarzało się, że osoba dzwoniła na przykładowo do Warszawy, potem do Katowic i mogło się zdarzyć, że z uwagi na czy inną szkołę prawa, czy jakieś inne uwarunkowania dostawała inną odpowiedź. Czasami jest to uzależnione również forma odpowiedzi i jej merytoryczny obszar od tego, jakie zagadnienia w bezpośredniej rozmowie porusza pytający. Czasami, proszę Państwa, nie da się uzyskać odpowiedzi stuprocentowej.
Panie Dariuszu, a nie można byłoby tego, żeby właśnie ujednolicić te wszystkie odpowiedzi, jakie zainteresowani otrzymują, zrobić to w ten sposób, że zainteresowany dzwoni do swojego okręgowego inspektoratu pracy, no po to one są, prawda? A okręgowy inspektorat pracy, jeżeli ma jakieś wątpliwości, konsultuje się z innymi, żeby właśnie ujednolicić, a nie kierować bezpośrednio petentów na numer warszawski, który ma obsłużyć 16 okręgowych inspektoratów pracy, przy 9 już jest niewydolny, bo to słychać. I jak zadzwonimy jutro, jestem przekonany, że będzie tak samo.
Ja powiem tak, panie rektorze, tak jak powiedziałem, wzrost zainteresowania generuje niestety konieczność oczekiwania i tutaj na to nie mamy żadnego wpływu. Przypomnę, poradnictwo jest bezpłatne. Poradnictwo jest dodatkową
usługą. I było wcześniej także bezpłatne.
Panie rektorze, nie wpisaną w ustawę. Teoretycznie jest to coś, co robimy jako bonus. Chcemy zapewnić szerzenie wiedzy prawa i BHP wśród również pracowników, ale nie tylko, bo na ten numer dzwonią też pracodawcy. To od ilości zainteresowanych i od ilości w tej chwili nastąpił znaczący wzrost tych zagadnień, bo my też prowadzimy statystyki, analizujemy jak względem wielkości, szerokości, zakresu tego poradnictwa, więc wzrost jest znaczny w tym zakresie. Tak jak powiedziałem, ilość osób świadczących usługę jest taka sama, a nawet wzrasta, bo cały czas staramy się zatrudnić. Ale proszę wybaczyć, po pierwsze to muszą być konkretne osoby z konkretnymi kwalifikacjami, po drugie proszę pamiętać, że na chwilę obecną nie wiemy, jak będzie wyglądał budżet, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zapewnić czasami osobom, które się do nas zgłaszają w celu pracy na charakterze poradnika oczekiwanego wynagrodzenia. Tym niemniej z tymi problemami sobie radzimy. Ilość skarg, proszę pana, na te porady, że nie można się dodzwonić, oczywiście jest pewna, ale ona nie osiąga procenta w stosunku do tego, co udzielamy poradnictwa. Uważam w związku z tym, że jest to całkowicie w granicach błędu. Poza tym nie ma w tej chwili skarg na jakość merytoryczną udzielanych porad, a kiedyś były. Więc z punktu widzenia nadzoru, jako zastępca głównego inspektora pracy, jasno i wyraźnie stwierdzam, system jest lepszy. Natomiast nigdy, szczególnie w momencie, kiedy stworzony jest pewien mechanizm nowy, nie unikniemy czy błędów z naszej strony, czy również pewnych sytuacji, których nie dało się przewidzieć, bo wzrost zainteresowania poradnictwa tak nagły, tak samo jak i w zakresie skarg, to jest jakby oddzielny temat, też nastąpił znaczny wzrost skarg ze strony obywateli, powoduje, że mając określone liczbę pracowników, których nie da się pozyskać od razu, bo to jest...
Panie Dariuszu, ja na chwilę przerwę.
Nie da się tego zrobić.
Panie Dariuszu, przepraszam, znaczy. Pan Marek do nas zadzwonił, dajmy mu głos. Proszę. Panie Marku, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam.
Mam taką propozycję dla pana. Chodzi mi o to, że dzwoniłem ostatnio do firmy ubezpieczeniowej i też tak samo na infolinie czas oczekiwania podawano w minutach, czy tam, bo już nie pamiętam, ale była jeszcze opcja tego typu, że konsultant mówił, że jeśli nie chce czekać, dostaw swój numer, oddzwonimy. I tak też się stało. Może tak tą sprawę załatwić.
Dziękujemy za pomysł, pan Marek. Panie Dariuszu, pomysłów myślę jest wiele. Ja bym był za tym, żeby jednak, no oczywiście dajmy czas, niech ten system jeszcze się sprawdzi, niech popracuje, może w momencie, kiedy zostaną wszystkie okręgi do tego systemu włączone, zobaczymy, jak to działa. Rozumiem, że ta liczba konsultantów będzie się powiększała, ale tematu powrotu do poprzedniego systemu, czyli kiedy zainteresowani dzwonili do swoich okręgów Inspektoratu Pracy, że ten pomysł nie jest całkowicie zamknięty i ta infolinia ma pozostać już na zawsze?
W tej chwili taka jest polityka urzędu, więc na pewno nie planujemy w najbliższym czasie zmian, aczkolwiek będziemy starali się naprawdę to usprawnić przez zatrudnienie. Głównym rozwiązaniem problemu jest zwiększenie zatrudnienia w tym obszarze.
Ilu w tej, tak,
a to jest uzależnione od budżetu państwa i inspekcji.
Tak, ilu w tej chwili konsultantów pracuje przy tych
10 telefon? Osób.
10 osób. 10 osób na 9 okręgowych inspektoratów pracy w całej Polsce.
Tak,
a jeszcze 7 dojdzie, więc tak proporcjonalnie.
I będą zatrudnienia, nie, panie rektorze, dodatkowe się dojdzie i zostanie na tych 10.
No nie, no domyślam się.
W ten sposób się nie funkcjonuje, więc to gwarantuje, że wraz ze wzrostem liczby, bo tak to cały czas się odbywało, będzie wzrastała również liczba zatrudnionych odpowiednio. Ale docelowo planujemy stanowiska eksperckie, które będą funkcjonowały dzwoniąc na ten numer, będzie można być połączonym z ekspertem szczególnych takich zagadnień, mówię na przykład karta nauczyciela, czas pracy kierowców, gdzie potrzebna jest wiedza specjalistyczna i także docelowo osób, które będą udzielały poradnictwa w praktyce, będzie cały czas wzrastała ta liczba. Więc myślę, że czas oczekiwania realnie spadnie, o ile oczywiście dalej nie będzie skokowego wzrostu ilości zagadnień. Proszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Nie zawsze porada telefoniczna jest tym najlepszym rozwiązaniem, bo tam, gdzie, jak wspominałem, potrzeba jest obejrzeć dokumenty, jednak dostęp do poradnika bezpośrednio, może... którym wizualnie obejrzy,
tak.
To musi być. I to zostało utrzymane cały czas w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie.
Po prostu można przyjść, jeżeli ktoś nie chce
można
słuchać.
Przyjść. Dokładnie.
Jeżeli ktoś nie chce słuchać muzyki przerywanej komunikatami,
tak jest.
Może po prostu przyjść przy ulicy Pszczelnej
i
w Szczecinie
Okręgowym. Tego nie zlikwidujemy, bo mamy świadomość...
Bardzo dobrze. Można po prostu przyjść. Pan Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy do spraw prawnych, był naszym gościem. Panie Dariuszu, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję
do
bardzo.
Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Oczywiście infolinia w Państwowym Inspektoracie Pracy z numerem 22 to nie świeży pomysł. Posłuchajmy telefonu.
Witam, tutaj Krzysztof ze Stargardu. Ja dzwonię w sprawie tych telefonów, o tego automatu. Podobna sytuacja jest w Sądzie Rejonowym Prawobrzeże Zachód, drugi Wydział Cywilny. Tam na niektóre numery, które się wybiera, żeby się połączyć, to sytuacja jest taka sama. Jesteś 14 w kolejce, jesteś 14 w kolejce i tak ciągle, i tak ciągle. I ile by się nie czekało, ile by się nie wybierało numeru, to... No nie wiem, o co chodzi z tym. Ta sama sytuacja. Dziękuję, do widzenia.
29 minut po godzinie 12 to jest czas reakcji. Pan Michał Stilger, biuro prasowe PKP SA jest z nami. Dzień dobry, panie Michale, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W ostatnich dniach pisze nasz słuchacz, byłem zmuszony skorzystać z usług PKP i wysiadłem na dworcu w Stargardzie. Co tam się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Grupy bezdomnych ludzi zaczepiają podróżnych, żebrząc o pieniądze. W kącie dworca grupa nietrzeźwych osób rozlewa alkohol do plastikowych kubków, przygrywając sobie do tego muzyką puszczaną na telefonie. Na terenie całego dworca nie widać ani straży ochrony kolei, ani ochrony dworca, która jeszcze niedawno, w grudniu też korzystałem z tego dworca, pilnowała porządku na dworcu i Podobnych sytuacji nie było. Może warto zadać pytanie administracji dworca, co się tam w ogóle dzieje, gdyż na dzień dzisiejszy wygląda to dramatycznie. Panie Michale, zadajemy to pytanie.
Bardzo dziękujemy za zgłoszenie i jednocześnie przepraszamy użytkowników dworca za powstałe niedogodności. Przebadaliśmy szczegółowo sprawę. Musimy przyznać, że od 11 stycznia w wyniku zawarcia nowych umów, oczywiście są to umowy zawierane jak w ramach postępowań przetargowych, jako spółka publiczna jesteśmy zobligowani do takiego trybu. Obsługę w zakresie ochrony dworca przejęła nowa firma. Z naszych informacji, z posiadanych raportów wynika, że jest problem ze świadczeniem ciągłości tej usługi. Oznacza to, że ochroniarze niekoniecznie pojawiają się na dworcu w takich godzinach, w jakich powinni być zgodnie z zakontraktowaną usługą. Takie sytuacje zdarzały się kilkakrotnie. Zamierzamy wyciągnąć konsekwencje wobec firmy świadczącej te usługi. Będą to konsekwencje w postaci kar umownych za niewywiązywanie się z postanowień umowy. Natomiast skierowaliśmy również pismo upominające do Agencji Ochrony. Oprócz podróżnych, jeśli chodzi o interwencję w ostatniej sprawie, mieliśmy także zgłoszenia Straży Ochrony Kolei. W sytuacji przedstawionej przez państwa słuchacza, Straż Ochrony Kolei zainterweniowała, za co serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom SOK. Zadeklarowali oni również, że do momentu rozwiązania sytuacji będą mogli oczywiście w ramach swoich możliwości, zasobów wspierać nas w podobnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że sytuacja rozwiąże się jak najszybciej.
Rozumiem. Firma ochroniarska jest odpowiedzialna za budynek dworca. Straż Ochrony Kolei pomaga, ale to jest dobra wola. Dlaczego Straż Ochrony Kolei nie może się tam pojawiać we wnętrzu i kontrolować sytuacji, która jest dramatyczna, jak pisze nasz słuchacz?
Obowiązkiem Straży Ochrony Kolei jest ochrona kolei. Nie tylko dworców, ale także kolei, czyli to są patrole w pociągach, to są patrole na bocznicach. Zakres ich działań jest bardzo, bardzo szeroki. Natomiast pracownikami dedykowanymi do ochrony dworców są firmy ochroniarskie, które my wyłaniamy w ramach postępowań przetargowych. To są firmy zewnętrzne.
A jaka firma zajmuje się tym dworcem w Stargardzie?
W tym przypadku jest to firma Civis, która od 11 stycznia przejęła obowiązek ochrony na dworcu.
Mhm. Mail wysłany został 16 stycznia. To może ta firma po prostu nie sprawdza się i trzeba by było poszukać innej.
Obowiązują nas jednak pewne procedury związane z podpisaniem danego kontraktu. Są to upomnienia, są to kary umowne. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że jakość usług dostarczanych nam pośrednio, a bezpośrednio klientom kolei jest niewystarczająca, to będziemy musieli zdecydować się na inne rozwiązania.
Rozumiem, czyli teraz będzie kara umowna, upomnienie, kara umowna. Jeżeli raz jeszcze powtórzy się taka sytuacja, to znaczy ktoś poskarży się na ten stan dworca w Stargardzie, to wówczas w grę wchodzi również po prostu rozwiązanie umowy z tą firmą, tak?
Mamy nadzieję, że firma zostanie zdyscyplinowana i będzie świadczyła usługi zgodnie z zawartą umową, usługi odpowiedniej jakości.
Panie Michale, czy słuchacze nasi, podróżni, którzy zatrzymują się na dworcu w Stargardzie, jeżeli czują się zagrożeni, no bo w sytuacji, kiedy jest pity alkohol w budynku dworca, kiedy są bezdomni, którzy zaczepiają, można czuć się lekko niekomfortowo, delikatnie mówiąc. Czy mogą także zgłosić się o pomoc do Straży Ochrony Kolei i ta straż taką pomoc przyniesie?
Tak, Straż Ochrony Kolei ma taki ogólnopolski numer interwencyjny.
To poprosimy. On pojawia się o przypomnienie tego numeru, tak?
Na naklejkach na dworcu. Natomiast są również inne służby porządkowe, czyli policja, czyli Straż Miejska w niektórych miastach. Jeżeli chodzi o prosiliśmy o kontakt. To numer ten jest, jak już wspomniałem, na naklejkach, jak i również na stronie internetowej zarówno Straży Ochrony Kolei, jak i
to jeżeli ktoś z Państwa będzie przejeżdżał przez Stargard, to prosimy najpierw zajrzeć na stronę internetową, żeby ten numer poznać. Straż Ochrony Kolei jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo na kolei, między innymi również w budynkach dworców kolejowych.
Natomiast w pierwszej kolejności...
Tak, firma ochroniarska. Jeżeli ta firma się nie sprawdzi, to już mamy od pana Michała zapewnienie, że umowa będzie rozwiązana i będzie szukana inna, która lepiej poradzi sobie z tymi zadaniami. Pan Michał Stilger, Biuro Prasowe PKP SA. Dziękuję panie Michale za rozmowę, a państwa prosimy, dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dziękuję, a państwa prosimy o sygnały ze Stargardu, czy coś się zmieniło. 510-37-32, czujny numer 510-37-36 to jest telefon do naszego studia. Oczywiście można także pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz pan Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Miasta Szczecin. Witam panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kilka tematów się uzbierało. Zaczniemy od planowanej przebudowy ulicy Arkońskiej. Przy tej ulicy była kiedyś oberża. Budynek z bali drewnianych, ładny, charakterystyczny. Telefon w tej sprawie, posłuchajmy.
Dzień dobry. Dlaczego jest rozbierana od poniedziałku oberża chłopska, która znajduje się na ulicy Arkońskiej? Taka fajna oberża drewniana.
Panie Piotrze, co z tą oberżą?
No, w ramach przebudowy tej ulicy, dokładnie w tym miejscu, w którym teraz aktualnie znajduje się budynek oberży, jest planowany duży parking. W związku z tym, żeby zapewnić też taką pewną przepustowość tej drogi, tak żeby dostosować do takich warunków, które są zaplanowane i żeby wybudować ten parking, konieczne jest przesunięcie tego obiektu, tak żeby nie wchodził w kolizję z planowanym przebiegiem drogi i żeby też nie wchodził w kolizję z tym planowanym parkingiem. Dlatego też ten obiekt musi zostać przeniesiony na inne miejsce. W związku z tym w ramach dokumentacji, która została przygotowana, zostało wygospodarowane też miejsce przy tym parkingu, tak żeby podobny obiekt o podobnej funkcji można było tam zlokalizować. Wiemy też, że w ostatnim czasie budynek oberży przeszedł, można powiedzieć, tak pożar. Także też możliwe są takie sytuacje, że właściciel tego budynku zdecydował się na tą rozbiórkę znacznie szybciej niż miał to zaplanowane.
Panie Piotrze, to trzeba wyjaśnić, że oczywiście budynek jest prywatny, ale stoi on na terenie.
Tak, jest to teren należący do miasta, dokładnie jest to pas drogowy, czyli w zarządzie Zarządu Dróg Transportu Miejskiego.
I jest ten teren dzierżawiony w tej chwili, tak?
Tak, dokładnie. Właściciel miał umowę podpisaną dokładnie od 2007 roku na kwotę blisko 600 tysięcy złotych. Także w wypadku, jeśli będzie chciał kontynuować swoją działalność w tej lokalizacji, która
w nowej lokalizacji zaproponowanej przez miasto,
to oczywiście
tak?
Jest taka możliwość, żeby taka umowa dzierżawy też była podpisana
za podobną kwotę.
To oczywiście też będzie zależało od tego, czy ten obiekt, który będzie postawiony, będzie dokładnie taki sam, czy też inny. Tak, ponieważ oczywiście stawki tutaj do zajęcia pasa drogowego są zależne oczywiście od powierzchni danego obiektu.
To jeszcze pozostaniemy przy ulicy Arkońskiej. Czy podczas przebudowy Arkońskiej zostaną zlikwidowane miejsca na ogniska i parking, które są po prawej stronie, jadąc do Wojska Polskiego? To pyta Jacek.
Nie, zdecydowanie nie. Są to oczywiście miejsca rekreacyjne, z których mieszkańcy chętnie korzystają. Także tutaj przebieg drogi nie koliduje z tą polaną. Także mieszkańcy mogą być pewni, bezpieczni o to, że w dalszym ciągu z tych miejsc wypoczynkowych będzie można korzystać.
A może nawet poprawi się zjazd na ten parking, który w tej chwili jest wykonany z takiego kamienia, to się kliniec bodajże nazywa. No, on się w miarę sprawdza, chociaż miałbym zastrzeżenia czasami. Woda się zbiera na tym parkingu. Zjazd jest natomiast stromy i mogą być kłopoty. Czy ten zjazd zostanie poprawiony w ramach tej całej przebudowy?
No, w ramach inwestycji są oczywiście planowane zjazdy do konkretnych posesji, także tutaj też proszę być dobrej myśli, że na pewno będzie bezpieczniej, funkcjonalniej po wykonaniu oczywiście tych wszystkich prac budowlanych.
Ale miejsca na ogniska zostaną, parking zostanie, więc ten cały teren Proszę się nie obawiać, pozostanie tak jak jest, a może nawet będzie upiększony, bo w tej chwili tam miejscami to nie wygląda za ciekawie. Ta trawa już się troszeczkę wydeptała przy tych miejscach ogniskowych i lasek wokół parkingu również pozostawia wiele do życzenia. Panie Piotrze, teraz na Prawobrzeże się przenosimy. Witam szanowną redakcję. 28 grudnia był odbiór pętli turkusowa i jak się okazało, odbiór został przyjęty, a pod koniec stycznia ruszą autobusy z wyżej wymienionej pętli. Nie będę się rozpisywał, bo nie ma to sensu, szkoda moich słów. Zdjęcia zrobione 13 stycznia mówią same za siebie i te zdjęcia są na naszej stronie internetowej, proszę zobaczyć. Ja się nie czepiam, tylko jak to zostało odebrane, to wie chyba tylko szanowny zarząd dróg i transportu miejskiego, który zapewne powie. Oni wiedzą, oni monitorują, oni wszystko zrobią. Pytaliśmy oczywiście zarząd dróg i transportu miejskiego w tej sprawie, a chodzi o miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, które już w tej chwili praktycznie straciły farbę. Zarząd dróg i transportu miejskiego odesłał nas do pana, panie Piotrze.
Tak, bo to inwestycja była realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin, nie przez Zarząd Dróg. Także my oczywiście o tej sytuacji wiemy. Wykonawca jest zobowiązany do tego, żeby do końca kwietnia tego roku jeszcze raz wymalować te miejsca dla niepełnosprawnych. A to, że tak się stało, to jest oczywiście kwestia związana z dużą wilgotnością w ostatnim czasie. Także ta farba też, która została wymalowana, nałożona tam na wierzchnię, po prostu nie przyjęła się, trzeba poczekać na troszkę lepsze warunki do tego, żeby taką...
Czyli w ramach po prostu reklamacji zupełnie bezpłatnie firma poprawi te...
Dokładnie, to oczywiście firma jest do tego zobowiązana, także też to zostanie wykonane.
Jakieś inne błędy tam na tej pętli pojawiły się, panie Piotrze, o których pan wie? Coś jest jeszcze do poprawki?
W tej chwili nie mam takich informacji, ale oczywiście wiemy, że inwestycja jest świeża, nowa, więc
mogą się pojawić.
Niewykluczone, że coś oczywiście w trakcie użytkowania być może się pojawi, ale to oczywiście nie zapeszajmy.
Właściwie to normalna rzecz, jeżeli chodzi o nowe...
Liczymy tak, że inwestycja będzie nam służyła przez bardzo długi czas, bez problemu.
No i także możemy poprosić naszych słuchaczy, którzy jeżeli zaobserwują jakieś nieprawidłowości, żeby telefonowali także do nas, my przekażemy. Do pana Piotra, a nasz numer 510-37-32 czujny. Teraz znowu wracamy na Lewobrzeże. Park Warszewo-Podbórz. Dowiedziałem się dzisiaj, pisze Michał, że inwestycja Park Warszewo-Podbórz, który powstawał między ulicami Kalinową a Królową Śniegu na Warszawie, została oprotestowana przez okolicznych mieszkańców i budowa została wstrzymana. Myślę, że jest to interesujący temat z kilku powodów. Dlaczego mieszkańcy osiedla nie chcieliby mieszkać w pobliżu parku? Na jakiej podstawie została wydana decyzja o cofnięciu pozwolenia na budowę? Do tej pory została wydana pewna suma pieniędzy, która może zostać uznana za zmarnowaną, jeżeli budowa nie zostanie zakończona. I na koniec, co stanie się z miejscem rozpoczętej inwestycji? Panie Piotrze, ta inwestycja powstała, właściwie rozpoczęła się, ponieważ wygrała głosowanie. W 2016 roku projekt parku Warszewo-Podbórz zdobył 2420 głosów i tym samym wygrał w głosowaniu szczecińskiego budżetu obywatelskiego 2016. Nie będę czytał wielu informacji na temat tego parku, ale miały tam zostać wykonane alejki, boisko, plac zabaw, mała architektura, zieleń i tak dalej, i tak dalej. A więc najpierw wygrał w głosowaniu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Jak rozumiem, że obywatele chcieli ten park, a teraz nie. Czy to prawda?
No, sytuacja jest dość kuriozalna, także ja też nie mam w tej chwili na gorąco tych wszystkich informacji dotyczących dokładnych przyczyn, które też mieszkańcy wnosili, dlaczego nie chcą, żeby ta inwestycja była kontynuowana, także też myślę, że wrócimy do tego tematu w późniejszym czasie. Natomiast mogę powiedzieć w tej chwili tylko tyle, że faktycznie taka sytuacja zaistniała. Mieszkańcy, nie wiadomo, nie wiem też dokładnie z jakich przyczyn, nie chcą, żeby ten park w ich okolicy został wybudowany.
Ale ma pan takie powiedzieć... informacje, że rzeczywiście zostało to oprotestowane, tak?
Tak, zostało to oprotestowane, także też muszę dokładnie sprawdzić dokładne przyczyny, jak to wygląda w tej chwili tutaj z ewentualną kontynuacją tak budowy, ponieważ nie chcielibyśmy, żeby inwestycja, za którą głosowała znaczna część mieszkańców, właśnie za realizacją tej inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego, nie została zrealizowana, bo to też jest pewne zobowiązanie tak z naszej strony. Mieszkańcy chcieli pewnych elementów udogodnień w przestrzeni wokół własnych domostw. Także też chcielibyśmy, żeby ta inwestycja została tak zakończona i oddana właśnie mieszkańcom. Ale tak jak powiedziałem, muszę pewne fakty jeszcze ustalić, także dzisiaj na bieżąco, na gorąco też nie jestem w stanie państwu przekazać, jak to dokładnie wygląda.
No w każdym razie wiemy o oprotestowaniu. Jeżeli ktoś z państwa wie, jaki był powód tego oprotestowania, to także prosimy o kontakt. 510-37-32. Można także do nas napisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Panie Piotrze, jakieś pieniądze zostały wydane do tej pory na realizację tej inwestycji, na budowę tego parku?
Z tego, co udało mi się tak na szybko ustalić, to wiem, że część faktur za już wykonane prace wykonawca dostał. Też nie będę mógł też panu powiedzieć dokładnie, jakie kwoty, bo tak jak powiedziałem, muszę te wszystkie fakty po prostu ustalić i myślę, że jak będę miał komplet informacji, myślę, że będziemy mogli spokojnie na ten porozmawiać.
Panie Piotrze, to w takim razie wrócimy. Wrócimy do tego tematu. Park Warszawo-Podbórz. Państwa także prosimy o komentarze, może mieszkańcy tych okolicznych domków przy ulicach Kalinowej i Królowej Śniegu na przykład, to są najbardziej zainteresowani, ponieważ te ulice bezpośrednio z tym parkiem, którego jeszcze nie ma, graniczą. Pan Piotr Zieliński, Biuro Prasowe Miasta Szczecina, był naszym gościem. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do widzenia.
Do usłyszenia i teraz jeszcze spróbujemy rozwiązać zagadkę znaku, który kierował kierowców z S3 z obwodnicy Goleniowa na Stepnicę. Był kiedyś taki znak ze wskazaniem Stepnica i 18 km znak podawał. Teraz tego znaku nie ma. To znaczy jest, ale inny. W każdym razie na tym znaku nie ma już Stepnicy. Pytał nasz słuchacz dlaczego i być może odpowiedź jest taka.
Chciałbym podpowiedzieć, dlaczego nie ma znaków na Stepnicę, a wcześniej były. Ponieważ wcześniej była droga wojewódzka numer 113, która biegła od Maszewa przez Goleniu, właśnie przez Modrzewie do Stepnicy i tam się kończyła. Na samym końcu była Stepnica, dlatego było napisane, że jest droga do Stepnicy. Teraz droga się wydłużyła, nie ma już z Goleniowa do Stepnicy drogi wojewódzkiej numer 113, tylko zmieniono na drogę wojewódzką numer 111. Biegnie ona przez Stepnicę aż do Recławia. No Recław, jak wiemy, łączy się z Wolinem. Czyli na całej długości wzdłuż drogi krajowej numer 3, ponieważ będzie to droga ekspresowa. Dlatego musieli zrobić z boku drogę wojewódzką i dlatego nie ma Stepnicy, tylko jest Recław. Pozdrawiam, Paweł ze Stepnicy.
Dziękujemy bardzo za te wyjaśnienia. Recław jest zamiast Stepnicy, a Recław właściwie jest przyklejony do Wolina i dalej nie rozumiem, dlaczego jest Recław, a nie Wolin od razu. No ale dobrze. Kierowcy muszą sprawdzać na mapach, no albo po prostu nawigacja GPS pozostaje, żeby do Stepnicy trafić. Pan Mateusz Frąckowiak ze Starostwa Powiatowego w Policach jest naszym gościem. Panie Mateuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam. Chciałbym poruszyć sprawę drogi między Ustowem a Kurowem, pisze pan Kamil. Jest to droga, która woła o remont. Co parę miesięcy jest łatana, a dziury coraz większe. Kiedy dziury zakryje woda, jezdnia staje się polem minowym. Czy trzeba prawdziwej tragedii, żeby została załatana? Ludzie proszą się o nową nawierzchnię od bardzo dawna. Kiedy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego postanowi zrobić coś więcej niż tylko łatanie dziur? Właściwie to nie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, bo to już jest poza Szczecinem. Panie Mateuszu, wiemy, że ta droga ma przejść generalny remont. Wiemy, jak ona w tej chwili wygląda. Właściwie moim zdaniem kwalifikuje się do zamknięcia, no ale nie da się zamknąć, prawda, bo to bardzo ważna droga. Panie Mateuszu, kiedy?
Ja powiem w ten sposób, że ten odcinek Ustowo-Kurów to jest mniejszy odcinek drogi na odcinku Ustowo-Smętowice. Jeden odcinek na tym odcinku został już wyremontowany od drogi krajowej do Światła Górnego za niecałe 4 miliony złotych w ubiegłym roku to było. My mamy zrobiony cały projekt na przebudowę tego odcinka już gotowy. On kosztował około 200 tysięcy złotych, a cała przebudowa odcinka jest wyceniana na około 20 milionów złotych. Na tą chwilę czekamy na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę tego odcinka, tych kolejnych odcinków od Siadła Górnego aż do Ustowa. No będziemy robić to na pewno etapami. Na tą chwilę ciężko mi jest powiedzieć, który etap będzie pierwszy, który odcinek będzie pierwszy w kolejności. No i tak jak tutaj słuchacz powiedział, no jest ta droga
Droga przez Mękę.
Droga przez
Panie
Mękę.
Mateuszu, jakikolwiek przybliżony termin, bo jeżeli jesteście w tej chwili na etapie dopiero pozyskiwania funduszy na ten remont, to właściwie jest to bardzo bardzo teoretyczna kwestia, ale może się uda jakoś wskazać ludziom, żeby mieli jakieś nadzieje.
Chcielibyśmy, aby to było jeszcze w tym roku. Tak?
Jeszcze w tym roku.
Zanim się rozpocznie wiosna, gdzieś już rozpoczynać te procedury papierowe, przetargowe. No, chcielibyśmy w tym roku rozpocząć, wejść na ten teren i rozpocząć modernizację.
To jeszcze jedna droga, która woła o remont, jak to napisał nasz słuchacz. Droga łącząca Szczecińskie Gumieńce ze Stobnem i dalej biegnąca do dołu. I droga bardzo ruchliwa w tej chwili, bardzo ruchliwa, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ciężarówki, samochody osobowe i tak dalej, i tak dalej. Droga w fatalnym stanie. Wiem, że ma zostać wreszcie wyremontowana kompleksowo. Póki co łatane są dziury i to też nie zawsze. Kiedy ten remont? Przedłużenie Okulickiego do Stobna i dalej do dołu.
Tak. Mhm. Tutaj podobnie jak ten odcinek, o którym wcześniej rozmawialiśmy, projekt na kompleksową przebudowę drogi jest już gotowy. Do końca stycznia upływa termin o składanie wniosków o dofinansowanie do regionalnego programu operacyjnego. My ten wniosek oczywiście złożyliśmy, no i tutaj wiadomość jest bardziej pewna niż w poprzedniej informacji. W tym roku ta inwestycja na pewno się rozpocznie.
W tym roku inwestycja się rozpocznie. To dobra wiadomość i dla mieszkańców Mierzyna, i Stobna, i Dołu, i pozostałych miejscowości dookoła Szczecina, a jest to droga bardzo ruchliwa. Panie Mateuszu, no to dobre wiadomości właściwie. Pan Mateusz Frąckowiak.
Myślę, że bardzo dobre dla mieszkańców, szczególnie gminy Kołbaskowo, którzy naprawdę mają ciężkie życie, jeśli chodzi o te drogi.
Oj, mają. Pan Mateusz Frąckowiak, Starostwo Powiatowe w Policach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Ostatnio poruszany temat buspas. A tu dziś byłem świadkiem, jak autobus linii A od wyjazdu z basenu górniczego przez całą Gdańską jechał lewym pasem, będąc najwolniejszym na drodze. Jak poruszać się buspasem? Tyle razy mówiliśmy na ten temat w czasie reakcji. Nie ma jednolitej opinii na ten temat. Jeżeli pytamy policję, mówi jedno. Jeżeli pytamy przedstawicieli miasta, mówią co innego. Buspas w dalszym ciągu sprawia sporo problemów mieszkańcom Szczecina. Jak jeździć buspasem? Jutro postaramy się udzielić jakiejś wiążącej odpowiedzi na ten temat. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.